Ten odcinek zawiera autopromocję. Ten odcinek zawiera płatną promocję, a jego partnerami zostali Akara Polska, Odkryj Świat Inteligentnego Domu razem z ich produktami. Mnie służą one stabilnie od lat i nigdy się na tym ekosystemie nie zawiodłem. A także iDream.pl, gdzie trwają wakacyjne promocje na wybrane akcesoria do Twoich sprzętów Apple. Warto sprawdzić, a z kodem urodziny30 dostaje się 30% zniżki na akcesoria w iDream do 9 sierpnia z okazji 30 urodzin sieci Eurotel, do której iDream należy. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Czołem, moi drodzy, witam Was serdecznie w odcinku, w którym wspólnie z marką Akara Polska odświeżymy sobie po roku co nieco informacje na temat tego, jak wejść do świata inteligentnego domu, albo dosłownie, jak wchodzić bezpiecznie do Waszych czterech ścian. Będzie o nowych produktach Akara, rzecz jasna, będzie o moich doświadczeniach z ich sprzętami i ekosystemem i przede wszystkim o realnych scenariuszach używania tego wszystkiego. Zanim zaczniemy i zanim przedstawię dzisiejszego gościa, przypominam, że wszelkie linki do osób, rzeczy i innych spraw, a także archiwalnych odcinków również z Akarą, znajdziecie w opisie tego odcinka i pod adresem boczemunie.pl/460. Tam także namiary na mój newsletter okołotechnologiczny, który wysyłam niezmiennie w każdą sobotę o poranku. Sprawdź, być może to coś dla Ciebie. A te wszystkie wątki pomoże mi dziś omówić ponownie znany już części z Was z odcinka 383 Mikołaj Siwiak z firmy BATNA24, która jest oficjalnym dystrybutorem Akary w Polsce. Czołem, Mikołaj, witaj po ponad 100 odcinkach w Bo czemu nie?
Siemanko, dzięki za zaproszenie, no miło wrócić.
Na początek powiedz proszę mnie i moim słuchaczom, co u Ciebie w ogóle słychać, tak prywatnie jak i filmowo. Być może coś zmieniło się w organizacji w kontekście Twojej roli, a być może zmieniłeś jakiś sprzęt. To zawsze są te wątki, które mnie interesują, ale przede wszystkim interesują tych, którzy nas dzisiaj słuchają.
Cóż, no wiesz, prywatnie to standardowo ciągle w biegu, więc tutaj się dużo nie zmieniło. A w smart home w domu u mnie ewoluuje razem ze mną, więc tak naprawdę można powiedzieć, że coraz bardziej idę w stabilność, w automatyzację, które gdzieś tam robią za mnie robotę w tle. Już teraz jestem na takim etapie, że raczej nie skupiam się na pojedynczych urządzeniach, tylko już podchodzę pod kątem całej automatyzacji, już coś, żeby po nitce do kłębka dochodzić do pewnego rozwiązania, no bo takie pojedyncze już gdzieś tam rozwiązania typu włącz, wyłącz światło, no to było fajne kiedyś, ale wiesz, ale teraz trzeba podejść do tego z całkowicie innym nastawieniem i tą automatyzację od początku, jak sobie chcesz wdrożyć, to całkiem tutaj naprawdę nudy żadnej nie ma, no dzieje się, a poza tym, cóż, w Polsce smart home można powiedzieć, że rośnie jak szalony, technologia też idzie do przodu, a my w BATNie cały czas spinamy nowe zamówienia i dostawy, więc ciągle tych nowości jest coraz więcej, nie tylko pod kątem Akary, ale tutaj powiedzmy, że skupiamy się na Akarze, więc tutaj jest też dużo nowości.
Tak, będzie nam pewnie dane w przyszłości jeszcze o tym, co Akarą nie jest pogadać, ale tutaj w tym momencie ten temat parkujemy. To dobrze, że o tym wspomniałeś. Czy coś, jeżeli chodzi o sprzęt taki Apple'owo podobny, zmieniałeś w ostatnim czasie, czy nadal masz to samo, co ostatnio, jak gadaliśmy?
Wiesz co, nie dołożyłem sobie dodatkowy panel, więc tak naprawdę tutaj zarządzam sobie centralnie z jednego fajnego miejsca, a dodatkowo zaktualizowałem sobie sprzęty, które już poniekąd miałem, ale które mają teraz też wsparcie Freed i między innymi materowe.
Super.
Więc zmieniłem kamerę G3 na G350, która się pojawiła niedawno. Ona ma też teraz dużo fajniejszy obiektyw, szybsze właściwe łączenie wszystkich automatyzacji i reakcji na tracking, czy to zwierząt, czy to wykrywanie dźwięku, więc naprawdę ta kamera pilnuje u mnie mojego psa, jak nie mam je w domu i każde szczeknięcie, czy każde chrapnięcie dosłownie jest w stanie wykryć, ponieważ jak była na większej czułości, to naprawdę każdy obrys, wszystko, co się działo w pokoju, kiedy mnie nie było dostrzeżone tak naprawdę. A poza tym poszedłem troszeczkę teraz też outdoorowo w monitoring, więc mam też na oku, co się dzieje wieczorem, w nocy w tej kamerze G5 Pro, to naprawdę widać w tym trybie Night Live Color wszystko w nocy, tak jak w dzień.
No i wspaniale. Dobrze, to nam trochę zaktualizowałeś. Rozumiem, że jeżeli chodzi o ekosystem Apple'owy taki prywatny, to dalej iPhone, Mac, coś tutaj doszło, czy raczej bez zmian?
Dalej MacBook Pro, iPhone 17 Pro, czekam na premierę 18, zobaczymy co tam wleci, aczkolwiek tak się przyzwyczaiłem teraz do tej 17, wcześniej miałem 14 Pro, więc wydaje mi się...
Oj, to duży przeskok.
Wydaje mi się, że też może przeskoczę teraz w okolice 20 dopiero.
To dobrze, dobrze. Zawsze fajnie usłyszeć kogoś, kto ma takie duże te skoki, bo właśnie to jest ten efekt wow, nie? Który już tam ciężko z roku na rok uzyskać, przechodząc tak jakby w tym cyklu 12-miesięcznym, więc fajnie, fajnie.
Dla mnie z 14 największym przeskokiem jest przede wszystkim USB-C z Lightninga. No a poza tym, no fajnie leży ten telefon w dłoni. No jest naprawdę, jestem zadowolony.
Super, to też rzadko się słyszy, że 17 Pro fajnie leży w dłoni, także widać, że ci podszedł ten telefon. Bardzo się cieszę. Jest to pomarańczowy, czy jeszcze srebrny, powiedz nam.
Wziąłem akurat granatowy, bo wtedy takie buty to dostępne zaraz po premierze, ale powiem szczerze, że i tak naszego w case, więc ten kolor ma dla mnie jakieś tam drugorzędne znaczenie. Natomiast używam zwykłego, nie wersji tej powiększonej Max, po prostu zwykłego, bo ten Max jest dla mnie niewygodny, jak już telefon muszę obsługiwać dwoma rękami, żeby to nie jest dla mnie ta wygoda. Ja raczej intuicyjnie podchodzę do tego, że telefon ma się zmieścić w kieszeni i ma być taki do jednej ręki, do dwoju.
Super. Zanim przejdziemy do głównego tematu i produktów, które na dzisiaj sobie przygotowaliśmy, bo one nie są przypadkowe. Tak jak mówiłem we wstępie, nam tutaj bardzo z Mikołajem dzisiaj, moi drodzy, zależy na tym, żeby pokazać realne scenariusze użycia tych produktów. Właśnie produktów, które nie są tylko gniazdkiem, czyli wkładką do gniazdka, które włącza, wyłącza napięcie w tymże gniazdku, bo to już nie te czasy. Można to dużo prościej zrobić, wchodząc na przykład właśnie do inteligentnego domu i przy okazji pomóc sobie i bliskim, ułatwiając po prostu życie, albo robiąc je bardziej bezpiecznym. Ale to zanim do tego przejdziemy, to jeszcze bym cię poprosił, żebyś nam powiedział, jeżeli możesz się takimi danymi podzielić, ile w ogóle produktów przybyło w portfolio Akary od ostatniego nagrania. Ja wiem, że to trudno sobie czasookresowo poukładać te ponad 100 odcinków wstecz, no ale powiedzmy, no nie wiem, ostatnie 2 lata, rok, jakie to są procenty, jaka to jest ilość nowości tych hardware'owych, ale też software'owych, bo ilość update'ów firmware'u, różnych mostków, hubów, kamer i innych rzeczy, które od was mam, no to jest częsta. I dla mnie jako geeka, ale też jako osoby, która lubi, jak się dba o jej bezpieczeństwo, to jest super pozytywne, nie? Żeby tutaj od razu to wybrzmiało. Więc podziel się może, jeżeli masz jakieś statystyki, to nimi, bo mnie to ciekawi.
Wiesz co, mogę ci powiedzieć, że tak naprawdę doszło nam 16 urządzeń.
O matko.
I teraz szykujemy się z premierą do kolejnego urządzenia, bo teraz będzie też panel, który dobrze wszyscy znają, ale w wersji desktopowej, czyli po prostu nie będzie potrzeby montowania go nigdzie do ściany, wiercenia. On po prostu będzie z taką podstawką na biurko, na stolik, na półeczkę, więc będzie sobie stał taki tablecik w rogu gdzieś w pokoju i to jest gotowe urządzenie, po prostu plug and play już. Więc to jest coś fajnego. W zeszłym tygodniu tak naprawdę pojawił nam się w sprzedaży nowe gniazdko, ten PowerPlug H2, który ma dużo większe możliwości zarządzania tą energią, automatyzacjami niż poprzednie gniazdko Kary, plus wsparcie Freed, Apple'owskie, smartthingowskie i tak dalej, więc tutaj w tym kierunku Akara cały czas idzie. Dobrze, że wspomniałeś o firmware, bo faktycznie Akara, tak jak dobrze wiesz, oni dużą wagę przywiązują do częstych aktualizacji, czasami
tak.
Soft potrafi się w ciągu tygodnia zmienić razy 3, bo tak naprawdę na wszelki feedback, który tam użytkownicy zaznaczają, jeżeli coś nie działa, jakieś złe powiadomienie, zły tracking, coś się nie dzieje tak z kamerką, czy kamerka na przykład wykrywa jakieś martwe strefy, gdzie faktycznie tam się nikt nie pojawił, to faktycznie z każdą kolejną aktualizacją tych pomyłek czy tych zdarzeń jest coraz mniej i to widać, że oni przywiązują dużą wagę. Zresztą co tu dużo mówić, no pamiętasz dobrze, jak aplikacja jeszcze 2 lata temu wyglądała, że to tłumaczenie było takie zrobione dosłownie przez tłumacza jakiegoś, natomiast teraz jest to dobrze dopracowane, ona się nie zawiesza, te urządzenia tak naprawdę wychodzą z fabryki, one nie tracą wsparcia, tylko one są cały czas aktualizowane, więc tutaj użytkownicy nawet mając tam urządzenia sprzed 4-5 lat, czy nawet starsze, one cały czas są wspierane. I wydaje mi się, że to jest też taka wartość dodana, jeżeli chodzi o cały ekosystem Acares.
No, to jest duża wartość dodana, Mikołaj. To tak nie ma co naprawdę umniejszać, bo konkurencja Acarowa właśnie na tym się wykłada, nie? Że bardzo często jest tak, że już nawet po roku coś sobie ktoś kupił, nie? I nawet za często większe pieniądze niż to, ile sobie liczy Acara. No i co z tego? Jak w jakiś sposób przestaje działać, bo na przykład Apple aktualizowało gdzieś coś w HomeKicie, tego już nikt nie znajdzie. I to jest urządzenie, dosłownie to jest elektrośmieć. I to nie jest nic, co ma wspólnego z IoT, czy ze smart podejściem ani do tam życia, czy tam do planety, nie? To nie tędy droga. Acara tego nie ma. I za to mega sobie właśnie ich cenię, to mówię z własnych doświadczeń, bo no jeżeli widzę po częstotliwości i release notesach, widać po prostu, że ktoś nad tym siedzi i pracuje, nie? No tego się nie oszuka, nie?
To prawda. Poza tym pamiętajmy, że wiesz, że my tutaj w Europie mamy tylko tych urządzeń teraz w okolicach setki, ponieważ one się cały czas zmieniają, pewne są eolami, pewne wchodzą do oferty, wiadomo, że też jest wariantowość, więc jeżeli mam jeden przełącznik w czterech wariantach, to nie mówię, że mam cztery przełączniki, to ja ciągle mówię, że mam jeden przełącznik w czterech wariantach, więc tutaj też to musi wybrzmieć. Natomiast ja cały czas powołuję się na to, co się dzieje w Chinach, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, gdzie tam tych SKU-sów Acara ma ponad 1000 już w ofercie. I to nie są tylko pojedyncze czujniki, ale to są całe sprzęty od AGD, RTV po różne urządzenia, które w ogóle nam nie przyszło do głowy, że Acara może mieć jakieś smart łóżko, smart fotel, które się rozkłada, dopasowuje do trybu dnia i czasy, czy reaguje z tobą łóżko, które wiesz, jak śpisz, to po prostu w zależności od twoich fazy snu, jak się układasz, to no też dopasowuje się pod twoją pozycję, więc tak naprawdę może jak dojdziemy do tego etapu, nie wiem, kiedy Unia Europejska i wszystkie certyfikacje i tak dalej na to pozwolą, ale jeżeli dojdziemy do tego momentu, że będziemy mieli to, co jest dostępne już w Acarze na świecie, to naprawdę nasze życie codzienne się zmieni i będzie duży to przeskok.
Dobrze, że o tym mówisz, ta anegdotka wraca po 100 odcinkach, co też pokazuje tempo legislacji. Dobrze, niedobrze, tutaj każdy z was musi sobie ocenić indywidualnie, ale
tak,
dzięki ci za nią, bo faktycznie to jest coś, o czym my zapominamy tutaj z punktu widzenia środka Europy i podobnie jest teraz w kontekście dyskusji AI-owej, nie? I już jej nie będę tutaj zaczynał w kontekście Siri AI i jesieni, bo to by nam zszedł odcinek na zupełnie inne tory. Dobra, dwa produkty, które na dzisiaj wybraliśmy do naszej rozmowy. Tak jak mówiłem, przypadkowe nie są, bo chcemy pogadać o ich realnym zastosowaniu. W 383 odcinku, Mikołaju, wspomniałeś przy okazji rozmowy o systemie bezpieczeństwa w ekosystemie HomeKit, o zamku U200. Jako o czymś, co dopiero wtedy miało wejść, czy wchodziło z tego, co kojarzę do oferty, to dzisiaj wracamy do tego wątku, ale już na takiej pełnej petardzie, bym powiedział, bo mamy za sobą przede wszystkim ten zamek wdrożony na rynek. Mamy też na warsztacie dzisiaj dwa czujniki, które w ubiegłorocznej rozmowie w ogóle się nie pojawiły, bo prawdopodobnie nie istniały, o ile dobrze połączyłem fakty, więc zanim przejdziemy szczegółowo do omówienia tego wszystkiego, to wypada też podstawową specyfikację podać, a zaczynamy od zamka właśnie, od U200. Bo to jest produkt, który, jak ja słyszę zamek do drzwi, który ma wsparcie z HomeKitem, w ogóle IoT zamek do drzwi, smart zamek do drzwi i tak dalej, to mi się przypomina taki słynny producent zamków, który to w 2015 roku chyba jako pierwszy nad Wisłą wprowadził taki zamek i ten zamek raz działał, raz nie, ale generalnie był na wszystkich nagłówkach i ludzie sobie drapali, wiesz, małym palcem po lewej stopie, że kurczę, ale w sumie to ja tak się boję tego zainstalować, a co jak do domu nie wejdę, nie? To już nie te czasy. Wszystko się zmieniło. U200 jest też dowodem na to, jak bardzo do przodu poszedł HomeKit i jak bardzo poszedł do przodu świat IoT razem wzięty, nie? To opowiedz nam trochę o tej podstawowej specyfikacji U200, a potem przejdziemy sobie do tych realnych scenariuszy, które ja sobie poukładałem. No, dla paru grup dzisiaj docelowych, żeby to tak ładnie zobrazować.
Cóż, no, U200 to jest takie wdzięczne urządzenie, które montuje się na istniejącym cylindrze zamka. To też jest fajna taka strona naszego zamka Acarowego, że nie trzeba wzywać ślusarza i nie trzeba tutaj pryć drzwi, żeby cokolwiek zrobić z tym zamkiem. Po prostu na istniejącą wkładkę Europrofil zakładamy, czy tam inny standard, który akurat mamy, ale po prostu który ma się obracać, zakładamy sobie nasz zamek na załączonych w zestawie adapterach, bez konieczności wiercenia, przyklejamy to na taśmę dwustronną i to jest. Poza tym najważniejsze, obsługuje HomeKit od Apple'a, odcisk palca, NFC i dodatkowo klawiatura numeryczna z kodem PIN.
Czyli od razu tutaj ci przerwę, zrobię przecinek HomeKey, czyli jakby, czy HomeKey to jakby jest coś, co działa w ramach HomeKita, moi drodzy, ale pozwala po prostu mieć taki wirtualny klucz w waszym wallecie, czy tam
dokładnie,
na Apple Watchu.
Tak, tak, tak.
I po prostu sobie w ten sposób otwierać, czy to pokoje hotelowe, czy w tym przypadku wasz dom, wasze mieszkanie, tak?
Dokładnie, no to tak samo jakbyśmy mieli fizyczną kartę, tak samo po prostu jak używamy wszystkich teraz kart obecnie do płacenia, po prostu przykładamy sobie urządzenie z tą funkcją do naszego zamka i bank otwarte, ale poza tym jest możliwość otworzenia tego przez aplikację, więc jest możliwość otwierania przez po prostu aplikację Akary. Dodatkowo jest w tym zawarty możliwość zasilania zarówno z akumulatora tego tam ładowanego USB-C lub po prostu jest adapter na 4 baterie AAA. Mhm. I powiem szczerze, że na tych paluszkach ono sobie świetnie radzi, więc tutaj tak naprawdę nie potrzebujemy nic wiele, po prostu przychodzi nam to urządzenie, montujemy je sobie i ono nam działa tak naprawdę już w momencie, kiedy nawet nie posiadamy do niego bramki, natomiast wiadomo, że jeżeli chcemy, żeby te funkcje wszystkie nam z nim działały, no to musimy się podłączyć do bramki Akarowej.
Tak jest. I tutaj wodoodporność również jest IPX5. Zakres pracy do 66 stopni Celsjusza, więc powinno jeszcze w Polsce trochę marginesu w kontekście upałów zostać. Bateria jest wbudowana, tak jak powiedziałeś, na około 6 miesięcy plus. Jeszcze oczywiście mamy te baterie w klawiaturze. I teraz moje pytanie od razu o to, bo myślę, że ktoś już sobie z tyłu głowy zadał. Mhm. A możemy zrobić taki backup bezpieczeństwa pod tytułem wybieramy ładowanie przez USB-C, czyli baterię litowo-jonową, tak? Bo po prostu tak chcemy, ale te paluszki mamy włożone. Czy on sprytnie wie, że jak się skończy akumulator, to ma podtrzymanie z baterii, czy musimy wybrać albo?
Powiem ci szczerze, że aplikacja i tak będzie cię informowała o poziomie baterii, więc tutaj to jest dobry kierunek.
Okay.
Nie ma konieczności, nie ma za bardzo możliwości stalnego zasilania podłączenia tego zamka. Tutaj nie podłączysz tego zamka stale. On po prostu jest zasilany bateryjnie, ale masz dwie wersje. Albo masz po prostu budowany akumulator lub adapter.
A, o to ci chodziło.
Adapter na baterię po prostu. Tak, tak, tak. Więc możemy sobie albo ładować ten akumulator i on na pełnym ładowaniu naprawdę działa tam kilka miesięcy. Producent podaje, że nawet dość 6-miesięczny, ale to w zależności od częstotliwości otwierania drzwi, używania tego zamka. Natomiast no paluszki AAA, no to też wiadomo, czy kupimy sobie najtańsze baterie węglowe, czy jakieś tam lepsze, alkaliczne, to też ma znaczenie w kontekście tego używania. Natomiast tutaj mamy możliwość albo-albo. Więc...
I on będzie informował o naładowaniu tych obu źródeł, albo-albo?
Tak.
Okay.
Tak, dokładnie. Zamek informuje cię o poziomie naładowania, więc czy to będzie akumulator, czy to będzie, czy będą baterie paluszki tak zwane. On ma cały czas monitoring dostępu, jaki jest stan naładowania zarówno zamka, jak i klawiatury numerycznej, ponieważ też trzeba pamiętać, że klawiatura numeryczna też ma budowane zasilanie na paluszki.
Okej, dobra. Mamy w takim razie omówioną pokrótce specyfikację, to zamiast pytać cię teraz o jakieś takie scenariusze użycia producenta, sam postanowiłem trochę ich wymyślić. Wierzę, że też podasz mi coś od twoich klientów, czego tutaj się na tej liście nie udało mi zebrać, bo wiesz, takim głównym pytaniem od słuchaczy, które ja dostaję, to jest jak to u diabła działa w domu, w mojej rodzinie i dlaczego mi się to ma przydać? To nie jest trochę, wiesz, dokładanie sobie, utrudnianie sobie życia, mówiąc wprost. No i myśląc o tym w ten sposób i też wiedząc, co w formularzu kontaktowym słuchacze i słuchaczki do mnie piszą o tego typu sprzętach, podzieliłem to na kilka grup. Pierwsza grupa, którą sobie tutaj wynotowałem, to jest rodzina z dziećmi. Taki typowy przykład, tak? Każdy domownik może mieć, jak rozumiem, własny odcisk palca, własny HomeKey, tak? Lub cokolwiek, własny kod PIN, bez noszenia kluczy i bez pytania, kto ostatni wchodził i czy zamknął i tak dalej, i tak dalej. Jak rozumiem, tego typu profile użytkowników są.
Tak, to jest akurat świetny przykład, który podajesz, bo faktycznie większość rodziców kojarzy taki zamek z wygodą. Wiesz, po kilku miesiącach okazuje się, że największą korzyścią jest po prostu spokój, bo tak, dzieci ci nie zrobią kluczy, nie trzeba dorabiać kolejnych kompletów. Faktycznie każdy kod można przypisać do indywidualnej osoby i można na sobie nawet sprawdzić historię, kto wchodził, kto wychodził, kiedy, o której godzinie, także tutaj też się nie ukryje na przykład, kto o której godzinie wrócił do domu, więc to jest ciekawa funkcja tego zamka. A jak ktoś zgubi kod, to wiesz, trzeba go po prostu usunąć, tak, i dodać nowy, więc tutaj jest ta przewaga, jeżeli chodzi o zwykłe klucze. No bo przy tradycyjnej kładce pewnie czasami kończyłoby się po prostu tą wymianą.
I też warto pamiętać, że możemy to nadawać albo z aplikacji Akara, o ile dobrze rozumiem, albo możemy korzystać z natywnego flow HomeKitowego, wykorzystując ten HomeKey, bo tam z tego co kojarzę jest możliwość właśnie wyszerowania takiego klucza innemu użytkownikowi, czy gościom na przykład, więc tutaj też to wszystko dzięki integracji z mostkiem Akary będzie Wam działało, moi drodzy, nie? To też warto dopowiedzieć, bo każdy sobie tutaj ten flow może sam wybrać, nie?
Tak, no tutaj jeżeli mówimy o takim stałym zamieszkaniu, to jak najbardziej jest taka możliwość.
Wynajem krótkoterminowy lub goście. To jest drugi scenariusz, na który wpadłem, lub obsługa mieszkania domu, czyli sprzątaczka, tak, ewentualnie jakiś serwis do czegoś, jak jesteśmy na wakacjach, nie wiem, podlewanie kwiatków. To też jest bez wydawania fizycznego klucz. O, wiem, petsiterka na przykład. O, daleko szukać.
Tak, tak.
Sam przecież mam petsiterkę do kota za każdym razem, kiedy na krótszy wyjazd lecimy. No, więc dokładnie. Petsiterka, czy petsiter. I to jest super, że nie musimy tego fizycznego klucza powierzać obcej osobie, tak wiesz, po prostu i jeszcze się z tym gdzieś tam bujać po mieście. Więc to jest też takie zastosowanie, które nawet rodziny bez dzieci mogą na pewno docenić.
Wydaje mi się, że tutaj przewaga jest ogromna, bo tutaj oprócz tego, że możemy stworzyć taki właśnie ten klucz jednorazowy, po prostu jednorazowego użytku, możemy stworzyć na przykład sobie klucz ważny od piątku do niedzieli, czyli po prostu on w danym czasie będzie działał.
O.
Możemy stworzyć dostęp na kilka godzin po prostu dla ekipy sprzątającej. Po zakończeniu okresu po prostu ten dostęp przestaje działać, więc tutaj też nie trzeba przekazywać kluczy między tymi ekipami, między tymi wynajmującymi. Nie trzeba ich odzyskiwać, nie trzeba się zastanawiać, czy ktoś zrobił sobie, dorobił ten klucz dodatkowy, wiesz, no tutaj to też jest ważna rzecz.
I też warto o tym powiedzieć, jeżeli chodzi o ten harmonogram dostępu, o którym wspomniałeś w kontekście automatyzacji osobistych w HomeKicie, nie, Apple'owym, bo jeżeli, no na przykład ja, kiedy przychodzi ta specjalka nasza, też mam zrobione takie automatyzacje, że określa, że przede wszystkim dezaktywuje się alarm od tam tej godziny, kiedy ona ma przyjść, tak, przynajmniej ta część, która powoduje, że wszystkie HomePody w domu napierdzielają muzyką w razie W.
No tak.
Jakby też kamery Akary wchodzą w inny tryb, tak? Nie w tryb away, tylko w tryb home chwilowo, więc też kwestia recordingu jest inaczej tam ogrywana, kiedy pecyterka przychodzi. No i oczywiście wybrane światła, w zależności od pory roku, pory dnia, no więc do tego jeszcze możemy dołożyć dostęp kluczowy. Fajne. Fajne czasy w ogóle, nie? To nie są te czasy, kiedy ten wspomniany mój z 2015 roku debiutant na polskim rynku wchodził, nie? Absolutnie to nie stało jednego drugiego. Ja zawsze się uśmiecham, bo... No.
Tylko widzisz, tutaj podaliśmy dwa przykłady. Możemy wykorzystać ten zamek na etapie pojedyncze urządzenie dostępowe do drzwi, a ty podajesz przykład urządzenie, które nam otwiera po prostu wejście do pewnej krainy. Podajesz swój kod i masz swoją strefę, swoją automatyzację, swoje oświetlenie, swoją muzykę.
Tak.
No tutaj to robi robotę.
Tak, bo kiedy ten zamek da sygnał do jakby bramki, czy tam do HomeKita, tak szerzej mówiąc, hej, otwarłem drzwi, to właśnie może być wyzwalaczem, triggerem automatyzacji, o których ja wspomniałem tak tutaj kwieciście przed chwilą. Masz rację, Mikołaj.
Zgadza się. Jeszcze wrócę do takiej fajnej, ciekawej funkcji, że zamek ma funkcję cichego otwarcia, czyli na przykład w nocy możemy sobie zaprogramować godzinę ciszy nocnej, tam 22 do 6 rano, aha, czy tam w zależności jak domownicy śpią, po prostu on będzie się otwierał ciszej, wolniej i ten dźwięk tak naprawdę będzie niesłyszalny.
Super.
Więc to też jest fajna funkcja.
Super.
Tutaj warto o tym wspomnieć.
No jasne, że tak. Zwłaszcza, że kolejnym scenariuszem, który tutaj przytoczyłem, to są osoby starsze, a propos tego snu spokojnego, czyli seniorzy w rodzinie, nie? To też jest takie nieoczywiste w kontekście IoT, ale myślę sobie, że no tak, dawniej nie było takiej możliwości, bo te wszystkie zamki musiały mieć prawie wszystkie apkę. A wiesz, jak seniorzy reagują na apki mobilne, nie? Tutaj mamy tę klawiaturę fizyczną, gdzie może sobie ten senior kod dostępowy wpisać. ale ciągle my mamy też kontrolę nad właśnie tym, czy na przykład drzwi babcia czy dziadek zamknęli na pewno, nie? I to też działa, łącząc trochę dwa pokolenia, chyba to nie jest nadużycie, nie?
Nawet trzy można powiedzieć, powiem szczerze, bo tutaj wiesz, od wnuczków po gdzieś tam dzieci do seniorów. Mhm. I tak jak ty mieliśmy przytoczony wcześniej przykład faktycznie tej rodziny z dziećmi, tak tutaj przy tych seniorach, no tutaj też dobra funkcja jest pewnie tej klawiatury numerycznej, która w tym standardowej wersji zamka jest dostępna, gdzie tutaj senior faktycznie nie potrzebuje mieć fizycznej aplikacji, nie potrzebuje wchodzić z tego z telefonu, jeżeli nie potrzebuje tych automatyzacji, po prostu wpisuje swój kod na klawiaturze i wejdzie do tego pomieszczenia. Nie potrzebuje naciskania tego klucza, pamiętaj, zamknął czy nie zamknął, czy przekręcił.
Kurier, paczka pod drzwiami lub ktoś obcy, nie wiem, sąsiad, który miał nam tę paczkę odebrać albo coś w tym stylu. Proste? Proste, ale jeżeli sobie do tego weźmiemy jeszcze kamerę i ogólnie system bezpieczeństwa HomeKita, nie, zwłaszcza w kontekście domu prywatnego, bo wiadomo, jak jest z kamerą na współdzielonych korytarzach i szybach w blokach, raczej ich tam mieć nie można, ale w domu, no to robi się super scenariusz użycia, nie? Bo taka kamera może nam tego kuriera po prostu pokazać w powiadomieniu na iOS, bo jest taka możliwość, a jeszcze od jesieni tego roku będzie jeszcze więcej tych możliwości. W ogóle, moi drodzy, będziemy z Mikołajem we wrześniu nagrywać taki odcinek o tym, jak się zmieni tvOS 27 i w ogóle HomeKit pod kontrolą systemu z rodziny 27 od Apple, więc specjalnie dzisiaj jakoś wybitnie kwieciście się na ten temat nie wypowiadam, bo zrobimy to we wrześniu, ale to tak trochę spoilerując. Natomiast tak, możemy tego kuriera więc zobaczyć już na poziomie powiadomienia, możemy tego kuriera wpuścić znowu na chwilę, możemy później te drzwi zaryglować i to już nie jest takie sci-fi jak właśnie te 10 lat temu, nie? Że tam ktoś tam widział na amerykańskich firmach o startupach, ale w życiu by sobie tego w domu nie zainstalował, nie?
I tutaj właśnie przytoczyłeś przykład najbliższy mojemu sercu, gdzieś tam w mojej codzienności, bo ja akurat mam spodowany zamek U200 z domofonem G410, który też ma budowaną funkcję bramki, więc tak naprawdę tu mam huba, domofon, kamerę i zamek wszystko w jednym. Mhm. Więc takie tak naprawdę małe centrum sterowania już się zaczyna u mnie w domu przy drzwiach i faktycznie codziennie tych kurierów, to już mam tam zapamiętanych po imieniu, więc też automatyzacja mówi mi, który kurier przyjeżdża, czy to jest InPost, czy to jest DPD i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I to też jest ciekawa funkcja, natomiast faktycznie dużo to ułatwia, że nie musisz być w domu, możesz na chwilę otworzyć, ktoś ci tą paczkę wrzuci faktycznie, jak ta pogoda jest niefajna. Ale ty cały czas masz wszystko pod kontrolą. O. Jest ta komunikacja dwukierunkowa przy okazji tego domofonu, więc też można...
Co to znaczy?
Po prostu ktoś do ciebie dzwoni i na etapie rozmowy przy drzwiach ty jesteś w stanie przez telefon go obsłużyć jak przez domofon. Czyli nie macie fizycznie w domu, ale odpowiadasz przez domofon jakbyś był. Więc tutaj to też jest wartość taka, która wpływa pewnie na pozytywne odbieranie tych urządzeń w codziennym życiu. No i ci kurierzy też się nauczyli już tego korzystać, oni nie mają problemu z tymi kamerami, oni normalnie na to reagują, okay. Więc wiesz, to nie jest tak jak kilka lat temu, kurier widział kamerę, to się czaił, oni już teraz wiedzą, jak się z tym obchodzić. Dawniej, jak wjeżdżali na podwórko, po prostu rzucali te paczki, teraz się z nimi dobrze obchodzą, także naprawdę to też jest jakiś może pozytywny aspekt.
Ale to też jest zmiana społeczna, no nie wiesz, cyfryzacja akurat nad Wisłą to galopuje, jeżeli chodzi o prędkość jej adaptacji, więc no nie ma się też co dziwić, że już właśnie nie boimy się tego słynnego czerwonego oczka, nie, i właśnie gdzieś tam nie uciekamy, jak tylko nas zacznie obserwować, i to dobrze, że o tym wspominasz, bo myślę, że społecznie to też ważne, żeby to wybrzmiało, że po tej drugiej stronie również jest już zupełnie inaczej. No i rzecz, o którą muszę tutaj spytać, czy jest awaria prądu lub padnięty telefon, nie? Albo nie wiem, zagłada świata, nie? Jakby warto też powiedzieć, że mamy ten zapasowy klucz mechaniczny jako plan awaryjny, nie? Mało tego, te zamki również, żeby zrobić coś pod tytułem ty do domu nie wejdziesz, no to nie wiem, musiałyby zyskać funkcję bycia humanoidem i wybudować tam mur z cegieł, nie? Czy się mylę?
Wiesz co, to jest właśnie ten bóg pogrzebany, bo to tak naprawdę jest najczęstszy strach i najczęstsza obawa ludzi przed tym wyborem tego zamka. Co będzie, jak on się rozładuje? Czy ktoś mi się włamie do domu? Czy on się nie zamknie mi tych drzwi? Czy ja nie będę mógł w ogóle wejść do tego domu? No ale co trzeba pamiętać, że spokojnie, po pierwsze, trzeba pamiętać, że jak wywali internet w domu, to mamy cały czas połączenie lokalnie po Bluetooth czy po Threadzie, tak? Więc tutaj w przypadku, jeżeli nie mamy połączenia z siecią, no to cały czas działają nam lokalnie kody, odciski i tak dalej, to wszystko działa. Natomiast jeżeli zamek by się ewentualnie rozładował sam w sobie, czyli po prostu braknie nam energii zasilania tego zamka, to cały czas mamy dostęp do fizycznego klucza. Czyli cały czas tą wkładkę możemy oferować sobie za pomocą po prostu normalnego klucza i my do tego domu i tak wejdziemy. Tylko trzeba pamiętać, żeby ten klucz po prostu mieć gdzieś na zewnątrz, żeby móc ewentualnie się w ten sposób ubezpieczyć, no bo tutaj no, technologia ułatwia nam życie, ale ona za nas tak do końca myślenia nam nie zastąpi.
To raz, a dwa, że każda technologia bateryjna obsłuży ten scenariusz, o którym przed chwilą powiedziałeś, nie? Jeżeli prądu braknie, trzeba mieć plan B. Takie czasy, moi drodzy, nie?
Natomiast pamiętajmy, że jeżeli faktycznie ten zamek jest zasilany bateryjnie, to tutaj w momencie czy awarii prądu, czy po prostu braku internetu w danym momencie, nie mam po prostu sieci zasięgu internetu, to tutaj zamek cały czas będzie pracował do momentu wyczerpania się baterii. Więc jakby
tak.
Spadki, jakby tam zasilanie energetyczne i sieci nas w ogóle nie interesują. Dostęp do internetu też nas w tym momencie, kiedy chcemy wejść do domu, nie interesuje, bo te funkcje lokalne są cały czas dostępne. No a w momencie z braku zasilania samych baterii zamka zawsze mamy dostępny ten klucz fizyczny, bo tą wkładkę zawsze sobie ruszymy.
I też pamiętajcie o tym, że po to są powiadomienia w aplikacjach do smart home i do IoT, żeby akurat tych powiadomień, bo to ja jestem orędownikiem wyłączania wszystkiego, co się da, nie? W ramach tego, żeby nam mniej tych bodźców w życiu było, to akurat tego nie wyłączam, moi drodzy, żeby to wybrzmiało, nie? I też nie radzę wam tego wyłączać, nie? Bo one po coś są, te powiadomienia, nie?
No tak, to trzeba pamiętać, że tu jest już przy 10% to jest pull up, bo jesteś już bardzo nisko ziemi, tak. I możesz zahaczyć o...
Tak.
I się już nie oderwać.
I tak jest, i słuchajcie, i tak jest też w innych sprzętach Akary, żeby nie było, nie wiem, czujnik temperatury prosty, nie? Gdzieś tam, który mam na holu zostawiony, nie dalej jak wczoraj, też właśnie doszedł do 10% tej pastylki i to naprawdę jest już taka ilość powiadomień, że wymienicie te baterie, nie? Więc no, to żeby to wybrzmiało. Po to nam był ten Fred, tak? I generalnie poprawa działania IoT po Bluetoothie, między innymi Mikołaj, żeby na przykład obsłużyć case pod tytułem braknie internetu w domu, kiedy ma się zamek IoT. Bo to dobrze to powiedziałeś, to wcale nie jest tak, że w każdym podcaście technologicznym to pada i potem ludzie nie wiedzą, po co był ten cały Fred Matter i tak dalej. Nie?
No nie, tutaj jeżeli chodzi o tą lokalną automatyzację, tutaj nam to dużo, dużo bardziej ułatwia. No i tutaj trzeba pamiętać, ten Bluetooth, on działał, ale on działa lokalnie, jak fizycznie jesteś. A Fred, no to jest taka magia, która się już dzieje na dłuższą odległość. Mm-hmm. No ale faktycznie ten zamek będzie trąbił, będzie przypominał z uprzedzeniem i tutaj nie trzeba się stresować, że się utknie na wycieraczce po prostu.
Drugi produkt, a właściwie to produkty, które mamy na dziś, to są czujniki i one razem, myśląc o smart domie potraktowane, czyli Akara P100 i EP300, mogą zrobić coś, co jest właśnie fajnym punktem wejścia w ten świat. Tak sobie Mikołaj myślę, nie? Bo czujnik to jest rzecz, która może być wyzwalaczem, nie? A nie może być tylko włącznikiem i wyłącznikiem. I dlatego, tak jak teraz mnie ktoś na przykład pyta, to mówię mu, żeby zaczął właśnie albo od kamery i czujnika, albo po prostu od tych czujników, nie wiem, najprostszych, tak, tych temperaturowych, żeby zrozumieć, że jakby... Bo wydaje mi się, że taki produkt bardziej otwiera głowę niż zwykłe smart gniazdko, które po prostu, mówię, robi za włącznik i wyłącznik napięcia, nie? I pogadajmy sobie o tych dwóch produktach. Podobnie jak w poprzednim przypadku, zanim scenariusze użycia, które na dzisiaj wymyśliłem, to krótko zacznijmy, co to są w ogóle za produkty, z czym one są kompatybilne i co tutaj oferują. Od P100 zaczynając.
No tak, P100 to takie fajne, kompaktowe urządzenie, które mówi nam o wielu rzeczach jednocześnie, czyli zastępuje nam klasyczny czujnik otwarcia zamknięcia i czujnik wibracji, dodatkowo czujnik temperaturowy, więc tak naprawdę mamy tutaj kilka rzeczy w jednym i oprócz zwykłego tam otwarcia, zamknięcia okien czy drzwi, wykrywa też przechyły, różne upadki, stuknięcia, więc jak ktoś ci zacznie majstrować przy rolecie czy przy oknie, to od razu będziesz po prostu wiedział o tym.
Zastanawiam się tutaj od razu, jak powiedziałeś o tych wibracjach, nad scenariuszem użycia tego jako czujnik otwarcia okien, nie? I kwestia na przykład gołębi w takich miastach jak Kraków, chociażby, nie? Czy jak taki gołąb się zacznie dobijać albo szamotać na parapecie, to jest szansa, że pesto zarejestruje jakąś aktywność, czy raczej to już jest skrajność?
Nie, jak najbardziej. Tutaj on ma najmniejsze, wiesz, takie drgania.
No.
To jest naprawdę świetny i niepozorny produkt. Większość osób widzi to jako małe pudełko i myśli, że to jest kolejny czujnik. A tymczasem on potrafi znacznie więcej, bo on reaguje na wibracje, na ruchy tych obiektów, na przechyły, więc tak naprawdę tutaj, tak jak powiedziałeś, no może reagować na gołębie, ale możesz zamontować to do skrzynki na listy i w momencie, kiedy pojawi się korespondencja w tej skrzynce, dostaniesz powiadomienie, że tam ci po prostu listonosz rzucił list.
O.
Możesz sobie to przykleić do pralki albo do suszarki i w momencie, kiedy czujnik wykryje, że nie ma ruchu przez ileś sekund, to przyjdzie ci powiadomienie, że pralka skończyła, czy suszarka skończyła.
No tak.
Wiadomo, że teraz w dobie dzisiejszych automatyzacji, gdzie mamy już smart AGD, to działa, ale tutaj przy takim zwykłym czujniku nie trzeba kupować smart pralki, żeby mieć tą funkcję, więc to też moim zdaniem jest ok.
Mega ciekawe, no.
Tu wiesz, piwnica, garaż, tam rzadko otwierane okna, więc tam, gdzie nie zaglądamy, a chcemy wiedzieć, co się dzieje, też to można zastosować i też będzie robił swoją robotę.
A FP300 zatem? Czym to się różni? Bo chyba on jest bezprzewodowy, jakby bateryjny, jeżeli chodzi o łączność i tu jakieś są rzeczy, których ja nie rozumiem za bardzo.
Tutaj, no. Jeżeli chodzi o FP300, to jest w ogóle game changer. Jeżeli chodzi o wszystkie czujniki do tej pory, które mieliśmy, różne motion sensory, czujniki ruchu, więc wszystkie pirowskie tak zwane czujniki. Mieliśmy czujnik obecności FP2 czy tam FP1E za kary, ale to wszystko były czujniki zasilane przewodowo. Natomiast tutaj mamy już w końcu czujnik bezprzewodowy z klasycznym radarem MM-Wave, więc tutaj, wiesz, klasyczne czujniki ruchu głupieją. Jak siądziesz gdzieś tam cicho z książką, nie machasz ręką, tak, to po prostu on myśli, że ciebie tam nie ma w tym,
tak,
miejscu. A ten nasz radar, ten FP300, wykrywa samo oddychanie i obecność ciała w pomieszczeniu. Więc światło czy ogrzewanie nie zgasną w połowie filmu, a bateria przy okazji działa do kilku lat, więc tutaj jest bajka.
No i to jest, to może być game changer, myślę sobie, jeżeli ktoś ma zrobione światło na czujkę właśnie w łazience, a to jest bardzo częsty scenariusz, nawet ja mam tak
jest,
nie?
No. Tak jest. Te wszystkie czujniki obecności, one w łazienkach się sprawdzają zarówno w toaletach, przy buce, tak, pod prysznicem, w wannie. Wiesz, no... Tak naprawdę w dobie dzisiejszych czasów ja nie wiem, czy dalej szedłbym w czujniki ruchu, czy już bym się nie skupiał i nie robił sobie pewnego wyjścia dalej i opierał tą automatyzację na tym czujniku FP300, bo tutaj nam otwiera tak naprawdę dużą, szerszą drogę do zastosowań. Wykrywa do 6 metrów, więc też ten zasięg tego czujnika jest ok. Tak naprawdę jak zastosujesz sobie takie dwa czujniki, to jesteś w stanie duże pomieszczenie tym kontrolować.
No tak, no bo tu mamy 6 metrów, 120 stopni to jest kąt, dwa czujniki, no to myślę, że no właściwie całe pomieszczenie mając dwa, nie? Ustawione mądrze na przykład po przeciwprostokątnej, nie?
A przy okazji cena nie jest zabójcza, więc tutaj...
A powiedzmy od razu ile?
To jest w granicach, więc wiadomo, że te ceny i promocje się zmieniają, ale tak stabilnie to jest tak 180 zł.
Jasne.
180 zł za czujnik, który robi nam naprawdę robotę za kilka czujników na raz. To jest moim zdaniem mądra inwestycja i tak naprawdę każdy będzie z tego później zadowolony.
Pesto mieliśmy, jeżeli chodzi o tą historię użycia, już trochę przemycony, bo powiedziałeś o szafkach, o skrzynkach na listy, to jest absolutnie mega ciekawe i ta pralka lub suszarka też w kontekście wykrywania drgań, piwnica lub garaż dosyć oczywiste, natomiast jak już sam tak powiedziałeś, że na tym nowym FP300 warto by się mocniej zatrzymać, no to się zatrzymajmy. Mówiliśmy o salonie, o gabinecie. W kontekście wykrywania obecności człowieka tutaj, tak jako tkanki żywej, tak, wspomniałeś o oddechu chociażby, ale też obecności do ogrzewania czy wentylacji, nie? Czyli na przykład grzejnik czy nawiewnik pracujący tylko wtedy, gdy ktoś realnie jest w pomieszczeniu, czyli istota ludzka oddychająca w tym rozumieniu, tak, a nie według sztywnego harmonogramu, to jest myślę fajny scenariusz, też warto tutaj o nim powiedzieć, nie?
Pewnie, no wiesz, właśnie chodzi o to, żeby smart home nam nie tylko ułatwiał życie, ale też żeby sprawiał między innymi, że będziemy oszczędzali, tak? Czyli tutaj idziemy w stronę tego, tej efektywności energetycznej, tego oszczędzania, czyli tak naprawdę jeżeli kogoś nie ma w pomieszczeniu, to po co tam grzać?
Tak.
To tak samo jak wcześniej było z czujnikami otwarcia, zamknięcia okien, tak? Jeżeli okno jest otwarcie, to tak samo grzejnik nie ruszy. Tak. Więc tutaj to one nam zabezpieczają i one pamiętają o tym, o czym czasami człowiek zapomni. Tutaj czujniki nam po prostu chronią nas przed wyrzucaniem pieniędzy, przed stratą w pewnym sensie. Mhm. Czy nawet on nam powie, że on nie uruchomi teraz tego, bo coś.
Tak.
I tu jest to ciekawe. I tutaj też nie trzeba się trzymać, a wracając do tego ogrzewania czy tej wentylacji, nie trzeba się trzymać sztywnego harmonogramu. Czyli po prostu to nie będzie tak, że codziennie od 8 do 16 to będzie sobie w danym harmonogramie to urządzenie pracowało, tylko faktycznie, jeżeli ktoś jest w tym pomieszczeniu. Więc tutaj...
Bo z tymi harmonogramami jest zawsze taki temat, że nagle wskoczy ci jakiś wyjazd nieplanowany i musisz pamiętać, żeby je odłączyć, włączyć albo przestawić, nie? I to już są czasy, w których nie musisz, jeżeli dobrze dobierzesz urządzenia. Tak sobie na przykład wymyśliłem FP300 plus ten zamek U200, czyli taki scenariusz pod tytułem Witaj w domu, nie? Zamek otwarty, czyli ktoś wchodzi do domu, wyzwala jakąś kolejkę automatyzacji, ale dopiero sensor obecności potwierdza w konkretnym pokoju, że jest potrzeba włączenia tej klimatyzacji czy ogrzewania chociażby, nie?
No to jest fajne, że właśnie, wiesz, sam fakt odblokowania zamka nie oznacza, że ktoś wszedł do środka.
To prawda.
No. Więc to, że ten U200 nam otwiera te drzwi, a za chwilę FP300 wykryje obecność, to wtedy mamy praktycznie pewność i wtedy można uruchomić ten pełny scenariusz powitalny, światła, temperaturę, muzykę.
Tak.
I to jest chyba najśmieszniejsze, wiesz, rozbrojenie całego alarmu i wszystko się dzieje automatycznie.
Tak samo jest z kamerami, nie? FP300 plus kamery wasze, nie? Czyli czujnik obecności jako dodatkowe potwierdzenie dla powiadomienia z kamery, nie? Czyli wiadomo, kamera może się też pomylić. To jest bardzo mały procent już teraz, ale może, nie? Czujnik może być tym dodatkowym punktem przecięcia, że ej, na pewno ten kot czy pies przeszedł, nie? Czy tam pojawił się człowiek, nie? W pokoju. Fajne, fajne czasy, Mikołaj, sobie myślę. Tak jak mówię, zanim się będziemy żegnali, to zapowiedzmy jeszcze raz, potwierdzamy, że nadchodząca jesień i ta premiera tych systemów z rodziny 27 od Apple też dużo tutaj pozmienia, też w kontekście Secure Video, oczywiście kamery Acary wspierają to wszystko, ja też je u siebie mam i potwierdzam wszystko pięknie, do HomeKita się rejestruje i tutaj trochę tych zmian będzie, o nich sobie porozmawiamy. Będzie też wsparcie dla Freda 1.4, będzie, co już niektóre produkty, a właściwie dwa omówione dzisiaj na pewno mają, U200 i FP300, z tego co wyczytałem, już je mają. Więc sporo, sporo na jesieni nas tutaj czeka. Pogadamy sobie o tym we wrześniu, Mikołaj. Natomiast na dzisiaj jeszcze chciałem ciebie podpytać, czy planujecie zatem jeszcze jakieś wielkie takie premiery w kontekście tej jesieni. Nie pytam o konkretne szczegóły, bo pewnie i tak mi nie powiesz, ale czy coś na horyzoncie dużego jest?
Wiesz, akurat jeżeli chodzi o te wszystkie premiery Acarowe, to jest raczej tajemnica Polishinela, bo te wszystkie nowinki, one się wcześniej pojawiają, jest Reddit,
tak jest.
Są inne źródła. Natomiast no, nie ukrywam, że dużo wejdzie oświetlenia z Acary. I tutaj Acara idzie mocno w to oświetlenie zewnętrzne, oni przy Q4 chcą trochę się pobawić tym światłem, chcą trochę iść w tym kierunku. Pojawi się nowy smartlock jeszcze, który nie był dostępny, ale który będzie i który moim zdaniem też znajdzie swoich odbiorców. Poza tym tutaj idziemy mocno w te standardy. Sprint 1.4 i Matter to taki główny kierunek, którego wiesz, klienci oczekują, więc ten sprzęt ma po prostu działać niezależnie kto w czym siedzi, czy to jest HomeKit, czy to są wszystkie inne dostępne źródła. Więc my tutaj szykujemy się pod to, szykujemy kolejne dostawy. Nowe akcesoria i cały czas będziemy ten ekosystem rozwijać w Polsce. Także będzie się działo.
I o tym sobie jeszcze we wrześniu pogadamy. Ja tylko od siebie dodam, że te wspomniane aktualizacje na początku naszej rozmowy to też jest wyróżnik Acary, przynajmniej według mnie, w kontekście czasu, który jest potrzebny, żeby wstało wszystko w mieszkaniu, czyli wszystkie czujniki, kamery i tak dalej, po takiej aktualizacji chociażby mostka, albo po prostu po tym, jak nie ma prądu w całym domu i wszystkie mostki muszą wstać, kiedy ten prąd wróci, łącznie z internetem i tak dalej, to akurat Acara ma najkrótszy z tych wszystkich rzeczy, które ja w życiu miałem, testowałem i używałem, czas potrzebny na to, żeby to wszystko po prostu wróciło, działało i w przypadku Acary to po prostu się stanie, a nie tak, że się powiesi gdzieś i teraz szukaj dziury w całym, dlaczego to jedno urządzenie nie wstało po braku napięcia, nie? Także to za to bardzo, bardzo Was tutaj też cenię.
Dobrze to słyszę.
Przypominam też, moi drodzy, że z kodem urodziny 30 dostajecie 30% rabatu na akcesoria w iDreamie do 9 sierpnia z okazji 30 urodzin Eurotela. Daję znać, bo być może skorzystacie, więc śmiało. Mikołaj, a Tobie bardzo dziękuję za te dzisiejsze opowieści, zwłaszcza w kontekście tego, że był w nich żywy człowiek, czy to rodzina. To zawsze sobie cenię w tym podcaście, także mam nadzieję, że również we wrześniu nam ich nie braknie, a wtedy przyjdziemy już z innymi, kolejnymi produktami i poopowiadamy Wam, moi drodzy, o tym, że IoT i smart home dzisiaj pozwalają na wiele, wiele więcej, niż myślę, że wielu z nas się nadal wydaje. Bardzo dziękuję, Mikołaj, i do usłyszenia.
Dziękuję za zaproszenie, dzięki za obecność. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do zobaczenia, do usłyszenia.
A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz na Spotify. Do następnego razu. Bo czemu nie?